Starego Świata. Audycja Agnieszki i Pawła Semły.
Zapraszamy serdecznie na kolejną część wydania specjalnego audycji Do Innego Świata. Będzie to rozmowa z panią Marguerite Świrczewską oraz z panem Ange Gravelot, jak również przeczytam fragment książki, tym razem pierwszej części, pierwszego tomu Egografia lub życie polskiej emigrantki. Zapraszam serdecznie.
A więc przed Państwem, drodzy słuchacze, Margarita Christina. Margarita Christina Świrczewska. Pisarka, ambasadorka kultury i sportu też polskiego na świecie, globtroterka, bo zwiedziła chyba wszystkie, prawie wszystkie kraje na świecie. Niewiele chyba zostało. Poza tym wiceprezes Polsko-Francuskiej Izby. Wiceprezes. No tak, to były lata 90., tak. 92, 98, tak? No więc w każdym razie wtedy wiceprezes Polsko-Francuskiej Izby Handlowej i Przemysłowej. Mecenas sztuki, ponieważ współproducentka teatralna, pedagog, filantrop. Tak, co jeszcze? Czy coś pominąłem? Aha, i jeszcze założycielka fundacji zajmującej się walką z rasizmem, z nietolerancją w ogóle, z dyskryminacją, tak właśnie, nazywa się ta fundacja Mapatria, czyli moja ojczyzna, dokładnie. No dobrze, więc tak mniej więcej chyba niczego nie pominąłem, prawda?
Zapomniał pan powiedzieć, że skończyłam żłobek.
No tak. Proszę mi to wybaczyć. Poprawię się następnym razem. Z wyróżnieniem, tak. Ale zanim przejdziemy do jakichś szczegółów, to proszę mi powiedzieć, właściwie jako kogo siebie pani widzi? Czy jako bywalczynię salonów? No bo przecież spotykała się pani z politykami, to z najwyższej półki, głowami państw i z głowami koronowanymi, czy też ich potomkami, i z luminarzami nauki i sztuki, i ze sportowcami, multimedalistami, czy jako kobieta żądna przygód, globtroterka, czy też miłośniczka zacisza domowego, ogródek, dom i tak dalej? Czy jeszcze coś innego?
Wydaje mi się, że zupełnie coś innego. Ale dwie rzeczy, o których powiedział pan redaktor, są słuszne, bo z jednej strony byłam bardzo ciekawa, może nie tyle przygód, ile świata, i jak mogłam to podróżowałam tak długo, jak mogłam, i uczyłam się wszystkiego, co dotyczyło podróży. I później ogródek też bardzo lubię i domek też bardzo lubię, tylko ani jedna strona, ani druga nie bierze przewagi w tym, że tak powiem, lubieniu. Lubię dwie rzeczy prawie równorzędnie, z tym, że ubolewam nad tym, że w miarę posuwających się lat niestety to podróżowanie po świecie jest dla mnie coraz trudniejsze. Natomiast zasadzanie roślinek jest coraz łatwiejsze.
No, jest to też działalność twórcza, bez wątpienia. Ja bym chciał sięgnąć pamięcią jakby do tych wcześniejszych czasów, wtedy, kiedy nastąpił wyjazd z Polski. Najpierw do Francji, potem do Stanów Zjednoczonych. No, do Francji to był kierunek dość jakby nasuwający się sam, bo przecież była pani na stażu we Francji po studiach z młodzieżą.
Nie.
No tak mi taką informację przewyczytałem.
Dostałam stypendium z uniwersytetu na rozszerzenie wiadomości polskich o metodzie psychodrama zastosowanej w reedukacji młodocianych przestępców, bo osobiście podobno, mówię podobno, bo nigdy tego w życiu nie praktykowałam, natomiast mam dyplom wychowawcy młodocianych przestępców i stąd, mając to stypendium, znalazłam się we Francji. I studiowałam, i zakochałam się, i wróciłam z mężem pod pachą do Polski.
Z mężem w walizce, bo tak mówiąc, a pod pachą. Czyli no, czy jedno się zgadza, że wyjazd był naukowy. Ten pierwszy. Dopiero drugi był, można powiedzieć, przymusowy, tak? No. Przygoda za chlebem trochę ciekawość świata, bo już pierwsze zderzenie naszego PRL-u z Zachodem już było za tym pierwszym razem, a może jeszcze kiedyś.
To znaczy, tak naprawdę za chlebem to nie wyjeżdżałam, bo to nie była moja motywacja. Jak wyjechałam w 70 roku, to dano mi termin w Urzędzie Spraw Wewnętrznych, że jeżeli Polski nie opuszczę do 3 maja 1970 roku, już w międzyczasie pozbawiono mnie obywatelstwa polskiego, ponieważ zdradziłam ojczyznę i nie zostałam asystentką profesora Schodolskiego na uniwersytecie i wyszłam za mąż za sal kapitalist. No więc, ponieważ dano mi termin finalny i 2 dni przedtem dostałam paszport w jedną stronę, który pozwolił mi z Polski wyjechać, natomiast już nie pozwolił mi do niej wrócić. No i tak zostałam we Francji, a w międzyczasie oczywiście czekałam na to wszystko 3 lata i mój mąż w międzyczasie znalazł sobie inną pannę. Także jak przyjechałam do Francji, to właściwie nie znałam nikogo oprócz osób, które uczyły mnie, jak przygotowywałam doktorat z psychoterapii. Wychowanie do psychoterapii.
No tak, ale no to trzeba było jakoś to życie wziąć w swoje ręce, ale miała pani swoje motto, które przejęła pani od babci, że trzeba wierzyć w siebie. A tam jeszcze druga część była tego motta, która pozwalała na zakorzenienie się w miejscu, dokąd się pojechało. Jaka to była ta druga część?
Więc we Francji czułam się fatalnie, dlatego że okazało się, że pomimo tych 2 lat przyswajania się do Francji, do języka francuskiego, to ja nie mówiłam dobrze po francusku, ponieważ jak byłam na tych studiach w cudzysłowie, to wyrażenia specyficzne nie były mową używaną w życiu codziennym.
Potocznie.
No i musiałam znaleźć jakąkolwiek pracę, żeby istnieć, bo po prostu miałam $10, które Bank Narodowy mi odstąpił. No i życie moje było w miarę trudne, ale w miarę i proste. Trudność polegała na tym, że musiałam sypiać u koleżanek, bo nie mogłam wynająć mieszkania, nie miałam dowodu, że pracuję, żeby je wynająć. Hotel był tak drogi, że w ogóle o tym nie marzyłam. No i w końcu, po jakichś tam wysiłkach dosyć sporych, znalazłam pracę w przedsiębiorstwie Paris Match Service. Paris Match Service to była taka filia tygodnika Paris Match. A polegało to na tym, że ponieważ byłam młoda i miałam dużo siły i energii, miałam chodzić od drzwi do drzwi pod adresami, które mi podawano, no i sprzedawać im Memorial de Notton. To były takie pamiętniki od powojny do dnia dzisiejszego, to znaczy do 70 roku, jak i Parimatch wydał z najlepszymi artykułami, jakie w nich się mieściły. No i w ten sposób zaczęłam zarabiać całkiem niezłe pieniądze, bo to było płacone przez procent od sprzedaży, a jakoś miałam szczęście, że gdzie nie zapukałam, to mnie mile przyjmowali.
No, sukcesy w sprzedaży, to ja sobie przypomnę, Agnieszka czytała o sukcesach w sprzedaży tych cystern, prawda, w Polsce, w produkcji francuskiej. Także tu miałaś tu wiele rozmaitych sukcesów, także i później. Ale
to tak się rozwinęło. Nie wiem, czy to można nazwać sukcesem. Niemniej ja bym powiedziała talentem do negocjacji. I ten talent jakoś tak się rozwinął, że w pewnym momencie sprzedawałam cysterny, co jest w ogóle dla mnie zaskakujące, bo widziałam siebie w sprzedaży perfum, kosmetyków, może sukienek, ale że uda mi się sprzedawać cysterny i to z dużym sukcesem, który ustawił mnie finansowo na całe życie, tego nie przypuszczałam.
A jednak. No, to po prostu jakiś wrodzony talent, ale ja myślę, że tutaj chodzi po prostu o osobowość. Dlatego, że w handlu zazwyczaj jest tak, że sprzedaje się przede wszystkim siebie. A dopiero w drugiej kolejności produkt. No niestety, to jest jak handel handlem, tak to zawsze było. Ale dobrze, wróćmy do spraw takich kulturalnych bardziej, czyli do twojego pisarstwa. Właśnie jeszcze wspomnijmy, bo jak mowa o sprawach kulturalnych, to w roku 70 jakoś tak w tym samym mniej więcej, to się tak zbiega w czasie twojego pani wyjazdu do Francji, była pani współproducentką matki Witkiewicza i to we Francji. W Rémier bodajże, w Teatrze Rémier.
Récamier.
Jak do tego doszło?
No, tak jak powiedziałam na początku, za wszelką cenę poszukiwałam pracy. W międzyczasie mój mąż był bardzo elegancki i doszedł do wniosku, że no nie mogę żyć w ten sposób, że będę od jednej koleżanki do drugiej chodziła i przyznał mi pewną sumę pieniędzy, która jak dla mnie to była ogromna, bo u nas w Polsce dolar to był w ogóle jakąś taką świętą walutą, przewartościowaną, a nie mniej symboliczną. I jak dostałam te pieniądze, jedna z moich koleżanek, która jest znanym tłumaczem, zaproponowała, czy nie chciałabym uczestniczyć właśnie w współprodukcji sztuki Matki Witkiewicza, która ona przetłumaczyła i znalazła producentów. I teatr, w którym będzie mogła ta sztuka być wystawiona. I był to bardzo piękny teatr, który dzisiaj już nie istnieje. Nazywał się Teatr Récamier, w którym występowała, jak to się mówi, ekipa teatralna Renaud Barrault. To są absolutnie we Francji święte nazwiska aktorów teatralnych, więc żeśmy wystawili sztukę z wielką galą.
No właśnie, ale tutaj kwestia jest dużo ważniejsza niż tylko samo wystawienie sztuki polskiej sztuki we Francji. Samo to jest ogromnie trudne, ale tutaj jeszcze jest kwestia taka, że był to Witkiewicz, który w ogóle jest trudny i niezrozumiały na Zachodzie, a ta sztuka, to przedstawienie właśnie w tym teatrze otworzyło jakby drogę temu dramaturgowi, do Francji.
Tak naprawdę to na cały świat, bo recenzje mieliśmy doskonałe. Wystąpień było ponad 100, co już jest swoistego rodzaju rekordem, jeżeli chodzi o sztuki poważne, no bo sztuki bulwarowe to wystawiane są 200-300 razy. Natomiast te takie, które zajmują się problemami głębokimi życia, są w reprezentacjach bardzo minimalne, bo ludzie się mało interesują głębią życia, bardziej ich interesuje rozrywka. Także ponieważ tyle razy ta sztuka jednak była grana przy pełnej sali, Recenzje były doskonałe, przyjechali dziennikarze z całego świata i imię sztuki, nazwa sztuki rozniosła się na cały świat. Teraz po latach dopiero wiem, że, nie wiem, czy jak można powiedzieć, że wiele państw, wiele znanych teatralnych producentów zaczęło nas naśladować.
No właśnie, czyli promocja Witkiewicza udała się. No właśnie. A teraz wracając, przechodząc właśnie do właśnie głównej przyczyny naszego spotkania, mianowicie tego, że no, po wielu, wielu, wielu latach spędzonych na wielu krajach świata i robiąc mnóstwo rozmaitych rzeczy, nagle zdecydowała się pani, żeby to wszystko opisać. I jakby wydaje mi się, tak rozumiem, że były tutaj dwie motywacje. Pierwsza to jest, o której wolałbym, żeby jednak pani opowiedziała, osobista, a druga, no chyba taka faktograficzna, mianowicie, że opis emigracji powojennej, po II wojnie światowej we Francji jest niezwykle ubogi. No, nie ma źródeł literackich, które by ten temat jakoś szeroko opisywały, więc to by wypełnia tę lukę. To jest jakby ten drugi motyw, ale ja bym wolał usłyszeć o tym pierwszym.
No więc pierwszy motyw to jest taki, jakby być troszkę żenujący, dla mnie niemniej wspaniały, bo musiałam operować serce. I to mogła tylko jedna osoba na świecie zrobić, bo to była trudna operacja. No i ten chirurg, co mnie operował, powiedział mi w pewnym momencie, że chciałby znać moje życie, ale nie bardzo ma czas, bo ciągle jest w samolotach, bo jeździ po całym świecie operować różnych ludzi. To czy mogę mu opisać moje życie? A ponieważ bardzo mi się podobał, bardzo, prawie byłam w nim zakochana po uszy, to jak usiadłam, przez 6 miesięcy pisałam, pisałam i pisałam. No i z tego pisania wyszły dwie książki. Znaczy jedna książka, bo drugi tom jest dalszym ciągiem, kontynuacją pierwszego, która nazywa się Egografii. Dlaczego ego? Bo ja opisuję moje wrażenia, moje przeżycia w różnych sytuacjach i politycznych, i religijnych, i miłosnych nawet. Natomiast druga część książki nazywa się Życie miłosne polskiej emigrantki, a miłosne dlatego, że opisałam całą moją historię, która była fantasmatyczna, którą sobie gdzieś tam w duchu wymyśliłam, która mnie związała, to też w cudzysłowie, z osobą, która uratowała moje życie. I nawet jeden z profesorów Wydziału Psychiatrycznego w szpitalu Salpetriere doszedł do wniosku, że to jest prawie traktat na temat transferu emocjonalnego. Więc jest to książka miłosna, ale ta miłość nie była prawdziwa, to była miłość fantazyjna.
Rozumiem. No, na tym oczywiście nie koniec, bo ukazała się też trzecia część tego, czy już jest tryptyk. No tak, jest. To czwarta jest w planach. Rozumiem, że czwarta jest w pisaniu.
Jest.
Tak. A trzecia o czym?
A trzecia książka nazywa się Życie zawodowe polskiej emigrantki. Po prostu po tym drugim tomie, gdzie opisywałam rzeczy fantazyjne i fantastyczne, i wspaniałe w jakiś sposób, i dramatyczne, dlatego że tego typu przekaz emocjonalny kończy się zawsze jakimś dramatem, bo osoba, która jest obiektem naszych emocji, ona nie zna naszych emocji, a nie ma takich samych emocji w stosunku do nas. Także gdzieś tam kończy się to na urojonym odrzucie. Więc po tych wszystkich smutnych książkach doszłam do wniosku, że może będzie dobrze, żebym opisała to, co mi się w życiu udało. I to, co mi się w życiu udało, to wbrew pozorom była współpraca z Polską. Wprawdzie była to Polska, jeszcze w ten czas ta dawna Polska gierkowska. Niemniej Gierek zrobił bardzo piękny gest, bo zdobył dla Polski nieograniczone kredyty na maszyn uci, jak to się nazywa po polsku, nie wiem, takie maszyny do produkcji różnych rzeczy. No a ponieważ wyszliśmy w... Jeżeli w tym momencie wyszliśmy w moment planu pięcioletniego, który zakładał rozbudowę sieci kolejowej i wszelkiego rodzaju transportu. No i w ten sposób zajęłam się transportem, bo doradzono mi, że te produkty będą na pewno kupowane. I oczywiście za francuskie pieniądze. I jedna z central handlu zagranicznego, która się tym interesowała, nawet sama powiedziała do mnie: Małgosiu, poszukaj nam dostawców tego, tego i tego. No więc zabrałam się do roboty i znalazłam.
No właśnie. To jest tak, że jeden idzie ulicą i wpadnie pod rowerzystę, a drugi idzie ulicą i spotka księcia, potomka króla polskiego, prawda? I mało tego, jeszcze ten potomek króla polskiego mu napisze przedmowę do książki. Czy nie tak było? Znaczy, może nie dosłownie, tak jak to opowiedziałem.
Ale... Nie, nie dosłownie, bo pan Guillaume de Levancourt, którego matka była księżną poniatowską, w ogóle specjalizuje się w sztuce dramatycznej i sam dużo pisze i prowadzi radio w mieście Poitiers, bo tam mieszka. I w tym radiu poświęca bardzo dużo czasu na twórczość Polonii. I kiedyś byłam zaproszona do tego radia, żeby towarzyszyć mojej koleżance. I tak poznałam pana Poniatowskiego. Więc jak zaczęłam pisać, to pierwsza rzecz, zapytałam go się, czy moja książka go mogłaby zainteresować i czy mógłby napisać przedmowę. No i zainteresowała go.
No właśnie. No właśnie. Dobrze, to teraz wypada zapytać o czwartą część. Prawda? O czym będzie ta czwarta część?
No więc czwarta część będzie o czymś, czego się w ogóle w życiu nie spodziewałam, czego nie znałam do 80 roku życia, a mianowicie o szlachectwie i różnych wspaniałych rzeczach, jakich dokonali przodkowie mojej rodziny. Nie znałam nic o mojej rodzinie, bo w domu było zabronione, żeby na te tematy rozmawiać, co nie jest wcale dziwne, bo w tamtym czasie osoby, które były innego pochodzenia niż chłopsko-proletariackiego, nie były popularne, to tak delikatnie mówiąc. No więc nie znałam niczego. Natomiast kiedyś na Facebooku poznałam takiego pana dziennikarza, który mi powiedział: czy pani jest panią Świszczewską z tego i tego rodu, herbu Łodzia, bo myśmy niedaleko siebie mieszkali. Ja mówię: nie wiem, no ja sprawdziłem, mogę pani powiedzieć, że pani jest. No i to oczywiście było dla mnie życiową rewolucją, bo zaczęłam zmieniać trochę spojrzenie na świat. Wbrew pozorom tak się stało, bo wydaje się, że to jest ta sama historia życia, więc nie można zmienić spojrzenia na świat. A jednak zmieniłam, bo nauczyłam się tego, jak Polacy traktowali swoje dusze, jak mówiła moja babcia, jak Ukraińcy odnosili się do Polaków. Nie można powiedzieć, że przyjaźnie. Znamy różne wypadki, na przykład rzeź wołyńską, gdzie była to absolutnie ogromna masakra i wielka tragedia, ale moja rodzina w tym czasie nie znajdowała się już na Ukrainie, bo oni na Ukrainie byli do 1908 roku. W 1908 roku mój dziadek, Teofil Świrczewski, dostał polecenie od cara Nikołaja II, żeby pojechać na Kaukaz i tam wybudować taki ośrodek. Dzisiaj to się nazywa spa czy terapii, no taki właśnie ośrodek klimatyczno-terapeutyczny spa. I dziadek to zrobił, ale nie mógł dokończyć swojego projektu, bo Polska odzyskała wolność, skończyła się rewolucja i Polska przysłała do Piatigorska 3 pociągi, żeby z Piatigorska tych Polaków, co chcą wrócić do Polski, zabrać. No więc oczywiście dziadek spakował walizki, wziął swoje dzieci, było trójka, w tym mój ojciec, który tam się urodził i przyjechał, a w tym czasie ludzie, którzy przyjeżdżali z tamtych stron, mieścili w Pruszkowie, to jest w tej chwili duże miasto, 60 tysięcy ludzi, koło najbliżej Warszawy. I w Pruszkowie jak przyjechał, to od razu został naczelnym architektem Pruszkowa. No i tam robił różne rzeczy, których ja jeszcze dokładnie nie zbadałam.
No tak. I o tym będzie ta czwarta część mniej więcej.
Tak, o całej rodzinie.
Super. To na, właśnie na zakończenie, jeśli można, sprawa chyba bodaj najświeższa, bo no jedna z najświeższych, bo z 2017 roku, czyli mapa TRI. Tak, czy mogłaby Pani trochę rozszerzyć naszą wiedzę o tym, czym zajmuje się ta organizacja?
Więc nasze towarzyszenie ma na cel taki bardzo ambitny, ale nie wiem, czy można go zrealizować, mianowicie walczyć z nietolerancją, jaka we Francji jest w stosunku do cudzoziemców, w stosunku do cudzoziemców kolorowych. I ta nietolerancja prowadzi do dosyć tragicznych wypadków, bo ci ludzie potrzebują wyładować się w cudzysłowie znowu i to wyładowanie kończy się podcinaniem gardła. No więc ostatnio się zdarzyło to każdego dnia, nie wiem jak teraz, bo nie byłam 10 dni już we Francji. Więc po to, żeby młodzież miała jakiś cel, żeby pokazać im, że ich ojczyzna to już nie jest Marok, Tunezja czy jakieś inne miasto z Afryki, tylko że to jest Francja. Mój znajomy, który pochodzi z Guadeloupe i który był na pierwszym planie tych wszystkich, jakby powiedzieć, upokorzeń rasowych, jakie przeżył we Francji, razem ze mną postanowiliśmy zrobić stowarzyszenie, które jawnie przeciwko temu walczy. Ja oczywiście nie jestem aktywna w tym stowarzyszeniu, bo po prostu nie mam sił i na pisanie, i na stowarzyszenie, i tak dalej. Natomiast osobą, która robi całe programy stowarzyszenia i spotkania i wykłady na temat, jak być tolerancyjnym, to jest mój kolega Ange Gravelot.
Rozumiem. To już tak zupełnie na zakończenie, takie postscriptum, bo wspomniałem, że jest Pani także filantropką, czyli wspiera Pani rozmaite dziedziny, bo także sport, nie tylko w sztuce, ale także sport. Wiemy już, słyszeliśmy o grupie młodych piłkarzy z Płocka swego czasu, którzy pojechali na jakiś turniej, który Pani wsparła finansowo, tak?
Czy jakie to były jeszcze?
To znaczy, na studiach studiowałam z takim panem Krzysztofem Błaszczykiem, który niestety już nie jest między nami. I Krzysztof Błaszczyk zajmował się właśnie resocjalizacją dzieci trudnych w Płocku. Więc pierwsza rzecz, że zadzwoniłam do Krzysia, powiedziałam: Krzysiu, tutaj w Font-Romeu, to jest w Pirenejach, gdzie uczył się chodzić pan Korzeniowski, organizują festiwal piłkarski dla dwóch kategorii wiekowych, 13-16 i 16-18. To czy to by cię zainteresowało? No więc powiedziałam: haha, genialnie, chłopcy się przejadą, zaraz będą lepsi, zaraz poznają trochę świata, zmienią sposób myślenia, tylko że jak to załatwić, bo ja nie mam na to żadnych funduszy. No więc postanowiłam, że im ułatwię w tej podróży, no i przyjechałam.
Fantastycznie. Powiem tylko tyle, że jesteśmy niezwykle szczęśliwi tutaj z Agnieszką, że nas Pani odwiedziła, że zechciała Pani udzielić nam wywiadu. Właściwie ja tego wywiadem nie nazwał, po prostu rozmowy, tak, zechciała z nami Pani porozmawiać o swoim życiu, o swoich dokonaniach. A, no tak, bo właściwie, bo to, tak poza tym to mogę powiedzieć tyle, że tego nasi słuchacze nie widzą, rzecz jasna, ale jest pani Margarita. Dobrze mówię? Dobrze. jest osobą niezwykle ciepłą, otwartą, bezpośrednią i ma to coś, co niektórzy nazywają charyzmą, a inni nazywają po prostu osobowością. I to chyba jest, leży między innymi u podstaw różnych sukcesów, tak, które w życiu osiągnęła. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Nie lubię słowa charyzm, natomiast osobowość bardzo mi odpowiada.
No, dałem do wyboru dwie możliwości. Tak. Także jeszcze raz dziękujemy. I do zobaczenia, mam nadzieję, no i usłyszenia.
Jak najbardziej.
Angel? Oui. I speak. Yeah, okay. It's okay if you say like this?
Yes.
Okay. I'm really... So you can tell us about our audience, to our audience, something about your organization, Mapa 3. Because, you are taking care of it. Can you?
Yeah. I speak in French. Je m'appelle Ange Gravelot. Je suis président de l'association Ma Patrie, qui est une association qui a été créée dans le but de faire comprendre aux jeunes, ados et les jeunes adultes que s'ils sont français, c'est parce que leur patrie, c'est la France. Donc l'association s'appelle Ma Patrie, pour leur dire, quelles que soient leurs origines, eh bien, s'ils sont en France de nationalité française, c'est qu'ils sont, leur patrie, c'est la France. C'est une association qui a pour but de créer du lien social, c'est-à-dire le vivre ensemble pour une meilleure cohésion sociale. L'association Ma Patrie, elle veut que chaque Français ait une unité ensemble pour lutter contre les discriminations raciales, les discriminations sociétales, les discriminations religieuses, et pour qu'ensemble, la France devienne un vivier de talents autour de la diversité. Voilà ce que c'est l'association que je préside en France, et je voudrais aussi, en 2025, faire avec la ville de Varsovie et la ville de Cracovie, je voudrais faire de cette association qui est un partenariat pour qu'ensemble on fasse un événement qui soit franco-polonais autour de talents de la musique, de talents de la danse et des talents autour du sport. Et je voudrais associer mon ami Robert Kozienerski qui serait le parrain de l'événement franco-polonais.
Okay. I believe you are using also press, television, radio in France as a tools in your fight. Yes, can you tell us about something about this more?
Alors, aujourd'hui, nous avons un événement au mois de septembre 2024 qui va se dérouler dans la ville de Cannes, avec comme partenaire MyTF1, qui est donc l'entité de TF1. Nous allons faire un événement qui est un concours de talents qui est entre la ville de Cannes et la ville de Toulouse, avec des partenaires prestigieux. Et c'est pour ça aussi que je voudrais porter cet événement donc sur la Pologne, l'année 2025.
Thank you very much for those few words. And the same as with Margarita. Let's hear from you some other time also, okay?
Yes.
See you next time and good luck for you.
Merci beaucoup.
W czasach mego dzieciństwa obowiązywały dwie wersje historycznych faktów, co zresztą odnosiło się też do wszystkich wartości. Nauczyło mnie to bardzo wcześnie, ze szkodą dla mnie samej, że powinnam bez względu na okoliczności zachowywać rezerwę i powściągać język. Lekcje historii w szkole były podporządkowane ideologii władzy. Nie nauczano prawdziwej historii Polski. Mówienie o niej, czy choćby wzmianka na jej temat, były całkowicie zakazane przez rząd naszego kraju, który był sterowany z zagranicy przez Wielkiego Brata, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Moja babcia w największej tajemnicy czytała mi zapiski pozostawione przez członków naszej rodziny, ucząc mnie w ten sposób tego, co uważała za prawdziwą historię naszego kraju. Gdy mówię, że je czytała, nie jestem precyzyjna. W istocie recytowała mi obszerne teksty z owej prawdziwej historii Polski, którą znała na pamięć i która pozostawała w sprzeczności z tym, czego uczyliśmy się w państwowych polskich szkołach, będących pod wpływem komunistów i narzuconej przez nich dyktatury proletariatu. Te lekcje przekłamanej historii prowadzono celowo, żeby osłabić naszą zbiorową dumę. Chodziło o to, by zgnieść, zabić w zarodku najmniejszy przejaw polskiego ducha oporu. Ta podwójna edukacja nauczyła mnie, że co innego trzeba mówić w domu, a co innego w szkole czy w obecności ludzi niezwiązanych z naszą rodziną. Choć już do tego przywykłam, było to dla mnie niezwykle trudne ćwiczenie. Takie zachowanie było całkowicie sprzeczne z zasadą, którą bliscy wpajali mi od dzieciństwa. Trzeba zawsze mówić prawdę, nawet jeżeli rani. Był to wielki dylemat moich najmłodszych lat i wieku dorastania. Co powinnam powiedzieć, a czego nie mówić? Inne dzieci nie miały tego rodzaju zmartwień. Chcąc być w porządku, naśladowały po prostu zachowanie dorosłych ze swojego otoczenia. Tymczasem mnie absolutnie nie było wolno kopiować manier, postaw i sposobu myślenia, jakie dominowały w naszym rodzinnym gronie. Wręcz przeciwnie, musiałam rozumować jak dorosła osoba, mająca świadomość mentalnego zakłamania moich rozmówców, których w tymże rodzinnym kręgu nazywano z nieskrywaną ironiczną wzgardą, komunistami i wyzwolicielami naszej ojczyzny, przyjaciółmi polskiego ludu. Trzeba przyznać, że dla małej 6- czy 7-letniej dziewczynki to była Mission Impossible, z angielskiego misja niemożliwa. W ten właśnie sposób resztki mojej dziecięcej niewinności oraz pragnienie, by zawsze wszystko robić jak najlepiej, doprowadziły do sytuacji dramatycznej i niebezpiecznej dla mojej rodziny. Sytuacji, która naraziła na szwank nasze rodzinne więzi. Moja szkoła podstawowa w Warszawie mieściła się w zwykłym baraku, dopiero co wzniesionym wśród powojennych ruin. Wnętrze było surowe i niezbyt przyjemne dla oka. W klasie stały rzędy ławek z jasnego drewna. My, uczniowie, nosiliśmy takie same granatowe fartuszki, ozdobione białym kołnierzykiem. Tego dnia, było to na lekcji historii, nasza nauczycielka, przerywając głęboką ciszę, którą można było krajać nożem, poprosiła, byśmy nazajutrz przynieśli do szkoły odznaczenia i inne pamiątki rodziców czy dziadków, którzy się wyróżnili w walce o wolność naszego kraju. Zdecydowałam, że się bardzo postaram i nie zawiodę pani. Od razu ujrzałam w myślach sekretną szufladę, gdzie moja babcia chowała dyplomy, medale i odznaczenia, które dziadek, ojciec mojej mamy, otrzymał w ciągu swojego długiego żywota. Ach, pani nauczycielka chce mieć bohatera, który się wsławił, walcząc o niepodległość ojczyzny i będzie go miała. Babunia tak często mi opowiadała, jak dzielnym żołnierzem i człowiekiem był jej mąż. Studiował w szkole wojskowej w Paryżu i zdobył dyplom oficera wojsk inżynieryjnych. Podczas służby wojskowej napisał podręcznik budowy mostów pontonowych, w którym przedstawił nowy rodzaj konstrukcji służącej do przeprawiania się przez rzeki. Chodziło o łatwe w transporcie pontony, które połączone ze sobą mogą utworzyć most w rekordowym czasie. Latem 1920 roku, podczas wojny między Młodą Rzeczpospolitą Polską a bolszewicką Rosją, ta innowacja techniczna pozwoliła polskiej armii uderzyć na tyły najeźdźcy, zmuszając go do ucieczki. Kapitan Romuald Buskiewicz, mój dziadek, ułatwił naszym oddziałom przekroczenie dopływu Wisły, Wieprza i otoczenie Armii Czerwonej. Dzięki temu wynalazkowi agresor został pokonany pod Olszynką Grochowską. Czerwoni nie byli w stanie zająć Warszawy, stolicy naszego tak niedawno wyzwolonego kraju. Ten prawdziwy cud nad Wisłą był możliwy tylko dlatego, że nasi żołnierze posłużyli się technologią wymyśloną przez mojego dziadka. To czyniło zeń bohatera, a mój dziadek otrzymał potem wysokie odznaczenie z rąk głowy państwa, marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. Oprócz dyplomów i odznaczeń dziadka w sekretnej szufladzie spoczywał prawdziwy rodzinny skarb. Wszystko to, co stanowiło o naszej tożsamości. Był tam m.in. nasz herb i pierścień, na którym nasze godło wygrawerowano w rubinie. Fakt, że rodzinny herb ma czerwone tło, wynikał z wyjątkowego przywileju, jaki królowie Polski przyznawali tylko nielicznym rodom za ich szczególne zasługi dla ojczyzny. Właśnie tę tożsamość komuniści u władzy zawzięcie zwalczali. Była ewidentnym dowodem, że nie mamy chłopskich ani robotniczych korzeni, a tylko one były dla dyktatury proletariatu politycznie poprawne. Ujawnienie, nawet częściowe, zawartości tej skrytki byłoby równoznaczne ze skazaniem całej rodziny. Tyle tylko, że w mojej naiwności szkolnej uczennicy nie byłam w stanie zrozumieć wszystkich tych niuansów. Mój dziadek ocalił Polskę przed inwazją i został za to wyróżniony. Musiałam pokazać jego odznaczenia mojej nauczycielce. Przekonana, że mi pogratuluje, jako wnuczce polskiego bohatera. Niestety skutek był całkiem inny, niż sobie wyobrażałam. Twarz nauczycielki zastygła w grymasie osłupienia, potem wykrzywiła ją w złość, a ona zaczęła krzyczeć po rosyjsku – swołocz, swołocz! Gwałtownie chwyciła mnie za rękę i zaciągnęła do gabinetu dyrekcji. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Zostałam odizolowana od innych dzieci, a przedstawiciele ładu publicznego, agenci UB, przyjechali do szkoły, żeby mnie przesłuchać, zadając mi w kółko te same pytania. Ja odpowiadałam im w dobrej wierze, że nie rozumiem, że przecież mój dziadek bronił swojego kraju przed inwazją i został za ten czyn odznaczony, że pokazując jego order spełniłam tylko polecenie nauczycielki, że... W mojej spontanicznej prostocie zupełnie zapomniałam o tym, że w roku 1920 Polska była wrogiem bolszewickiej Rosji, która próbowała ją anektować, podczas gdy w roku 1944 ten sam kraj, Związek Sowiecki, stał się wyzwolicielem i protektorem Polski. Co gorsza, działając w tak nierozważny sposób, dostarczyłam czerwonym wszelkich dowodów, że moja rodzina brała aktywny udział w walce z rodzącym się ZSRR i została za to wynagrodzona. Wywołałam kataklizm, który miał spaść na głowy moich bliskich. Zbiry z UB przeszukały nasz dom, wywracając wszystko do góry nogami. Ordery, rzecz jasna, zostały skonfiskowane, podobnie jak wszystkie dokumenty i przedmioty, które składały się na naszą pamięć, na naszą rodzinną historię. Zostaliśmy ograbieni z naszych najdroższych pamiątek, z naszej historycznej tożsamości. Tatę niezwłocznie aresztowano, gdy prowadził wykład na Politechnice i zakazano mu nauczania. Nie mógł być nawet asystentem innego profesora. Mamę przesłuchiwano bez końca. Spokój naszego przytulnego domu, zbudowany cierpliwie za cenę niezliczonych wyrzeczeń i mimo piętrzących się trudności w tych latach stalinowskich, został nieodwracalnie zburzony. Zostaliśmy upokorzeni, poniżeni, ośmieszeni i zmuszeni do milczenia, do podporządkowania się temu nieludzkiemu reżimowi, dyktaturze proletariatu. I przez moją naiwność, przez moją dziecięcą niewinność, to ja doprowadziłam do tej tragedii. Władze postanowiły przenieść mnie do innej szkoły, straciłam wszystkich przyjaciół, wszystkie punkty odniesienia. W naszym domu życie z trudem wracało na swoje tory, powoli niemal do normalnego stanu. Jednak coś się ostatecznie popsuło, pękło w naszym rodzinnym życiu. Mama płakała całymi tygodniami i za każdym razem, gdy starałam się ją pocieszyć, odpychała mnie gwałtownie od siebie. Po tym jakże bolesnym incydencie nie miałam już dostępu do szaf, szuflad i innych potencjalnych skrytek, jakimi dorośli członkowie rodziny mogli jeszcze dysponować. Nie wspominano już także w mojej obecności o przeszłości naszego rodu, co wyjaśnia, dlaczego wiem tak niewiele na temat moich przodków. Rozmowy rodziców na ten temat toczyły się za zamkniętymi drzwiami. Uważano mnie za potencjalne zagrożenie. Moi rodzice odsunęli mnie od rodzinnych tajemnic. Zostałam wykluczona z ich kręgu, stałam się kimś obcym w łonie własnej rodziny.